Obaj mężczyźni nosili nawoskowane i podkręcone ku górze wąsiska, barwne, bufiaste pludry, pikowane, przybrane wstążkami kaftany i wielkie, miękkie, aksamitne berety z pękami piór. Oprócz wiszących przy szerokich pasach tasaków i puginałów, obaj mężczyźni nosili na plecach dwuręczne miecze, długie chyba na sążeń, o łokciowej długości rękojeściach i dużych, wygiętych jelcach. Landsknechci, podskakując, dopinali spodnie. Żaden nie uczynił choćby ruchu w stronę rękojeści ich straszliwych mieczy, ale Szczupak i Okultich i tak momentalnie spotulnieli. A wielki Klaprot skurczył się jak mechera, z której uszło powietrze.
My tu nic, zaseplenił Szczupak, nic złego.
Żarty jeno, kwiknął Melfi. Nikomu nie stała się krzywda, odezwał się niespodziewanie zgarbiony handlarz. Nikomu. My, wtrącił się szybko Żarę, idziemy do Wizimy, do wojska się zaciągnąć. Może i wam tamtędy po drodze, panowie wojacy. A i owszem, Landsknecht parsknął, od razu orientując się, o co idzie. I nam do Wyzimy. Komu wola, może iść z nami. Bezpieczniej będzie. Bezpieczniej, jako żywo, dodał znacząco drugi, mierząc Szczupaka długim spojrzeniem. Godzi się wszakoż dodać, że widzieliśmy tu niedawno w okolicy wyzimskiego bajlifa konny patrol. Wielce są oni do wieszania skorzy. Marny roz grasanta, którego na licu pochwycą.
I wielmi dobrze.
Szczupak odzyskał kontenans, wyszczerzył się szczerbato.
Wielmi dobrze, wać panowie, że jest na łotrzyków prawo i kara. Słuszny to porządek. Ruszajmy tedy w drogę do Wyzimy, do armii, bo patriotyczny obowiązek wzywa.
Landsknecht patrzył na niego długo i dość pogardliwie. Potem wzruszył ramionami, poprawił mieczysko na plecach i pomaszerował drogą. Jego towarzysz, Jare, tudzież handlarz ze swym osłem i wozem, ruszyli za nim. A z tyłu, w małym oddaleniu, poczłapała Szczupacza Hałastra.
Dzięki wam, rzekł po jakimś czasie handlarz, popędzając osła Witką. Panowie żołnierze,
a i tobie dzięki, młody paniczu.
Nic to, machnął ręką Landsknecht. Przywyklim.
Różni do wojska ciągną.
Jego towarzysz obejrzał się przez ramię.
Przyjdzie na wieś lub miasteczko przymus wybrańca z 110 łanu dać, to czasem korzystają, by tą modłą najsamprzód co najgorszej swołoczy się pozbyć. I pełne później trakty, takich o, jak ci tam, zawali drogów. No ale już w armii tam wyćwiczy ich w posłuchu gefrejterski kij. Nauczą się gałgany moresu, gdy raz, a drugi pójdą na praszczęta, w uliczkę z rózek. Ja, pośpieszył z wyjaśnieniem Jare, idę zaciągnąć się na ochotnika, nie z przymusu.
Chwali się, chwali. Landsknecht spojrzał na niego, podkręcił nawoskowany koniuszek wąsa.
A to i widzę, żeś ty zdeczko innej niż tamci ulepione gliny. Czemuż to z nimi pospołu?
Los nas zetknął.
Widziałem już. Głos żołnierza był poważny. Takie losowe zetknięcia i zbratania, co zbratanych pod jedną wspólną przywiodły szubienicę. Wyciągnij z tego naukę, chłopcze.
Wyciągnę. Nim przyćmione chmurami słońce stanęło w zenicie, dotarli do traktu. Tu czekała ich wymuszona przerwa w podróży. Podobnie jak spora grupa wędrowców, którzy dotarli tu przed nimi, Jare i jego kompania musieli się zatrzymać. Trakt bowiem szczelnie wypełniony był maszerującym wojskiem.
Na południe! Znacząco skomentował kierunek marszu jeden z landsknechtów. Na front! Ku Mariborowi i Majenie!
Znaki bacz! Wskazał głową drugi.
Redańczycy, powiedział Jare.
Srebrne orły na karmazynie.
Dobrześ zgadł.
Landsknecht poklepał go po ramieniu.
Iście łebski z ciebie młodzik. To jest redańskie wojsko, które królowa Hedwig w pomoc nam przysłała. My teraz jednością mocni. Temeria, Redania, Edirn, Kedwin. Teraz my wszyscy alianci. Jednej sprawy adherenci.
Rychło w czas,
odezwał się zza ich pleców Szczupak z wyraźnym przekąsem. Landsknecht obejrzał się, ale nic nie powiedział.
Owóż, siędźmy, zaproponował Melfi, i wytchnąć dajmy kulasom. Tego wojska końca nie widać, wiele czasu minie, nim się droga oswobodzi.
Siędźmy, rzekł handlarz, tamuj, na górce, stamtąd prospektum lepsze.
Redańska konnica przejechała. Za nią, wzbijając pył, maszerowali kusznicy i pawężnicy. Za nimi widać już było kolumnę jadącej stępa pancernej jazdy.
A tamci, wskazał pancernych Melfi, pod inszym idą znakiem.
czarną mają sztandartę, biało czymsiś upstrzoną.
Ot, prowincja ciemna!
Landsknecht spojrzał na niego z pogardą. Godła własnego króla nie poznają. To są srebrne lilie, tępa głowo.
Pole czarne, srebrnymi liliami usiane, powiedział Jare i naraz zapragnął udowodnić, że kto jak kto, ale on nie jest ciemną prowincją.
W dawnym herbie królestwa Temerii, zaczął, widniał lew kroczący. Ale temerscy koronni książęta odmienionego herbu używali. A to mianowicie tym sposobem, że do tarczy dodawali dodatkowe pole, w którym były trzy lilie. Albowiem w symbolice heraldycznej jest kwiat lilii znakiem następcy tronu, królewskiego syna, dziedzica tronu i berła.
Mądrość zasrany, szczeknął Klaproth.
Niechaj go i zawrzyj gębę, koński ubie, rzekł groźnie Landsknecht. A ty, chłopcze, praw dalej, ciekawe to. A gdy królewicz Goidemar, syn starego króla Gardika, szedł do boju przeciw insurgentom Diablicy Falki, wojsko temerskie właśnie pod jego znakiem, pod godłem lilii walczyło i walne odnosiło przewagi. A gdy Goidemar tron po ojcu odziedziczył, na pamiątkę owych przewag i dla cudownego ocalenia żony i dziatek z rąk wrażych herbem królestwa ustanowił trzy lilie srebrne w polu czarnym. A później król Cedric specjalnym dekretem herb państwowy tym sposobem odmienił, że jest czarna tarcza srebrnymi liliami usiana. I taki jest Temerii herb po dziś dzień, co łacno możecie wszyscy naocznie stwierdzić, albowiem traktem właśnie temerscy kopijnicy jadą.
Bardzo się zgrabnie, rzekł handlarz, nam to wykoncypował, paniczu.
Nie ja, westchnął Jare, lecz Jan z Atre, uczony heraldyk.
I tyś nie gorzej widno wyuczony.
W sam raz, dorzucił półgłosem Szczupak, na rekruta, by dać się utłuc pod tych srebrnych lelii znakiem za króla i Temerię.
Usłyszeli śpiew. Groźny, wojacki, huczący jak sztormowa fala, jak pomruk zbliżającej się burzy. Śladem za Temerczykami szło równym i zwartym szykiem inne wojsko. Szara, niemal bezbarwna kawaleria, nad którą nie powiewały chorągwie ani proporce. Przed jadącymi na czele kolumny dowódcami niesiono ozdobioną końskimi ogonami tykę z poziomą poprzeczką, do której przybite były trzy ludzkie czaszki.
Wolna kompania, wskazał szarych jeźdźców Landsknecht. Kondotierzy, najemne wojsko.
Zrazu widać, westchnął Melfi, że bitni, chłop w chłopa, a równo idą, by na paradzie.
Wolna kompania, powtórzył Landsknecht.
Przypatrzcie się, kmiotki i gołowąsy, prawdziwemu żołnierzowi. Owi już w boju byli. Oni to, kondotierzy właśnie, banderie Adama Pangrata, Molli, Frontina i Abatemarko, one szale przeważyły pod Majenną. Dzięki nim pękł nilfgaardzki pierścień. Im to zawdzięczać, że twierdza oswobodzona.
Wiere, dodał drugi, waleczny i mężny to naród, owi kondotierzy. W bitwie, nieustępliwy jak ta skała. Choć za pieniądze wolna kompania służy, jak z ich piosenki łacno wymiarkujesz.
Oddział zbliżał się z tempa. Śpiew grzmiał mocną i gromką, lecz dziwnie ponurą, złą nutą.
Żadne nas berło ni tron nie pozyszczy, nigdy z królami nie będziem w aliansach. My u dukata, co jak słońce błyszczy, na ordynansach. Niczym są dla nas waszych przysiąg roty, sztandarów waszych ni rąk nie całujem. My dukatowi, co jak słońce złoty, wierność ślubujem.
U takich służyć, westchnął znowu Melfi, z takimi pospołu wojować. Zaznałby człowiek sławy, a łupu.
Wzrok mnie myli? Albo jak?
Okultich zmarszczył twarz.
Na czele drugiego hufu baba? To oni pod babską wojują komendą owe najemniki?
Baba to, potwierdził Landsknecht.
Ale nie byle jaka baba. To Julia Abatemarko, co na nią wołają słodka trzpiotka. Wojowniczka, że ho-ho, pod jej to komendą roznieśli kondotierzy zagon czarnych i elfów pod Majeną. Choć jeno w dwakroć po 500 na 3000 uderzyli.
Owociem słyszał, odezwał się Szczupak dziwnym, obleśnie służalczym, a zarazem złośliwym tonem, że nie na wiele się ta wiktoria zdała. W błoto poszły wydane na najmitów dukaty. Pozbierał się Nilfgaard i znowu zadał naszym bobu, a Tęgiego. I Majenne znowu opasał. A może już i dobył twierdzy? A może już tu zmierza? Może lada dzień tutaj będzie?
Może już ci przekupni kondotierzy dawno nilfgaardzkim złotem przekupieni? A może, przerwał rozsierdzony żołnierz, w mordę chcesz dostać, chamie? Bacz, za szczekanie przeciw naszemu wojsku strykiem każą. Zawrzyj tedy gębę, pókim dobry.
O, osiłek Klaprot, rozwarwszy szeroko usta, rozładował sytuację. O, patrzajta, jakie śmiszne korduple idą.
Drogą pod głuchy łomot litawrów, zajadłe trąbienie kobz i dziki świst piszczałek maszerował szyk piechoty uzbrojonej w halabardy, gizarmy, berdysze, cepy i kolczaste wekiery. Odziani w futrzane burki, kolczugi i szpiczaste szyszaki żołnierze byli rzeczywiście niezwykle niscy.
Krasnoludy z gór, wyjaśnił Landsknecht. Któryś z regimentów mahakamskiego ochotniczego hufu.
A ja żem myślał, rzekł Okultich, że krasnoludy nie z nami, a przeciw nam, że zdradziły nas one paskudne karły i że z czarnymi w zmowie.
Tyś myślał. Landsknecht spojrzał na niego z politowaniem.
A czym? Ciekawość. Ty kapcanie, gdybyś w zupie połknął karalucha, to w kiszkach więcej byś miał rozumu, aniżeli w głowie.
Ci, którzy tam maszerują, to któryś z regimentów krasnoludzkiej piechoty, którą przysłał nam w sukurs Brewerhug, starosta z Mahakamu. Oni też w większości już w boju byli. Straty mieli duże, tedy ich pod wyzimę cofnęli na przeformowanie.
Bitny to naród krasnoludy, potwierdził Melfi. Mnie, jak Wielander w oberży kiedyś jeden w ucho na Saowin dał, to mi w tym uchu dzwoniło do Jule.
Krasnoludzki regiment jest w kolumnie ostatni. Landsknecht osłonił oczy dłonią. Koniec przemarszu. Gościniec zaraz wolny będzie. Zbierajmy się i w drogę, bo już skoro południe.
Tyle wojennego luda na południe maszeruje, powiedział sprzedawca amuletów Idriakwi, że niechybnie wielka będzie wojna. Wielkie spadną na ludzi nieszczęścia. Wielkie klęski na armię. Ginął będzie lud tysiącami od miecza i pożogi. Owóż, uważacie panowie, że ów kometa, którego na niebie co noc widać, czerwony ogon ognisty za sobą wlecze. Jeślić u komety ogon siny albo blady, zwiastuje on zimne choroby. Febry, pleury, flegmy i katary. A takoż nieszczęścia wodne, jak powodzie, ulewy albo długie słoty. Czerwona zaś barwa wskazuje, że jest to kometa gorączki, krwi i ognia, a takoż żelaza, które z ognia się rodzi. Straszne, straszne klęski spadną na lud. Wielkie pogromy będą i rzezie. Jak to stoi w tym proroctwie? Będą trupy leżeć wysoko na łokci 12, na opustoszałej ziemi wyć będą wilcy, a człek ślad stopy drugiego człeka będzie całował. Biada nam.
Dlaczego nam? Przerwał chłodno Landsknecht. Kometa wysoko leci. Z Nilfgaardu też go widać, nie mówiąc o dolinie Iny, skąd mówią Menno Kehurn nadciąga. Czarni też w niebo patrzą i kometę widzą. Czemu tedy nie przyjąć, że on nie nam, ale im klęskę wróży, że to ich trupy będą wsterte ułożone?
Tak jest, warknął drugi Landsknecht. To im biada, czarnym.
Zgrabnieście to panowie wykoncypowali.
No pewnie.
Minęli otaczające wyzime lasy, weszli na łąki i pastwiska. Pasły się tu całe tabuny koni. Różnych, kawaleryjskich, zaprzęgowych, pociągowych, ciężkich perszeronów. Trawy jak to w marcu było na łąkach tyle, co kot napłakał. Ale stały tam pełne siana wozy i brogi.
Widzi ta? Oblizał wargi Okultich. Ech, koniki! I nikt nie pilnuje, tylko brać, wybierać.
Zawrzyj gębę, syknął Szczupak i służalczo wyszczerzył do Landsknechtów szczerbate uzębienie.
A on, panowie, w jeździe zamarzył służyć, a potem tak na te rumaki łaso patrzy.
W jeździe, parsknął Landsknecht.
Ot co się chamowi roi, koniuchem prędzej mu być, gnój spod koni widłami wybierać, taczką wywozić.
Prawie, panie, mówicie. Poszli dalej. Wnet dotarli na groble wiodącą wzdłuż stawów i rowów. I nagle nad wierzchołkami olch zobaczyli czerwone dachówki wież górującego nad jeziorem Wyzimskiego Zamku.
No, to my prawie na miejscu, rzekł handlarz. Czujecie?
Wykrzywił się Melfi. Ależ smród! Co to?
Pewnie żołnierze, co z głodu zdechli na królewskiej lafie. Zamruczał za ich plecami Szczupak, ale tak, by landsknechci nie dosłyszeli.
Mało nosa nie urwie, he? Zaśmiał się jeden. Ano, stał tu tysiącami całymi wojenny lud na Hibernie. A wojenny lud jeść musi. A jak zje, to fajda. Takim to już kształtem natura sprawiła i nic na to nie poradzisz. A co się nafajdało, to tu, o,
Do tych rowów wywożą, wywalają, nawet nie przysypując. Zimą, póki mróz gówno mroził, szło jakoś strzymać, ale od wiosny? Pfu! A coraz to nowi nadchodzą i na starą kupę ładują. Drugi Landsknecht też splunął. A u wielki bzyk słyszycie? To muchy. Chmary ich tu są. Wczesną wiosną niewidziana rzecz. Owincie sobie gęby czym, który może, bo do oczu i ust nawłażą psie juchy. I żwawo, im prędzej tędy przejedziem, tym lepiej. Minęli rowy, ale nie udało im się zgubić smrodu. Przeciwnie, Jare dałby głowę, że im bliżej miasta, tym zaduch był gorszy. Tyle, że bardziej urozmaicony, bogatszy skalą i odcieniami. Śmierdziały otaczające gród wojskowe obozy i namioty. Śmierdział ogromny lazaret. Śmierdziało tłoczne i ruchliwe podgrodzie. Śmierdział wał, śmierdziała brama, śmierdziało podwale, śmierdziały placyki i uliczki. Śmierdziały mury wznoszącego się nad miastem zamczyszcza. Szczęściem nozdrza przyzwyczajały się szybko. I wkrótce za jedno im było, czy to gnój, czy padlina, czy to koci mocz, czy kolejna jadłodajnia. Muchy były wszędzie. Bzyczały natrętnie, pchały się do oczu, do uszu, do nosa. Nie dawały się odpędzić. Łatwiej było je rozgnieść na twarzy. Lub rozgryźć. Gdy tylko wyszli z cienia podbramia, w oczy uderzył ich ogromny malunek na ścianie, przedstawiający rycerza z wycelowanym w nich palcem. Napis pod malunkiem pytał wielkimi literami. A ty, czy już się zaciągnąłeś?
Już, już, mruknął Landsknecht. Niestety.
Podobnych malunków było dużo. Można było rzec, co ściana, to malunek. Przeważał ów rycerz z palcem. Częsta była też patetyczna matka ojczyzna z rozwianym siwym włosem, mająca w tle płonące wsie i niemowlęta na nilfgaardzkich pikach. Zdarzały się też wizerunki elfów z ociekającymi krwią nożami w zębach. Jare nagle obejrzał się i stwierdził, że są sami. On, landsknechci i handlarz. Po szczupaku, okultichu, wybranieckich kmiotkach i melfim nie było śladu.
Tak, tak, potwierdził jego przypuszczenie landsknecht, przypatrując mu się badawczo. Zmyli się twoi druhowie przy pierwszej sposobności. Za pierwszym węgłem zamietli za sobą chwostami. I wiesz, co ci rzeknę, chłopcze? Dobrze to, że się wasze drogi rozeszły. Nie dąż k temu, by się znowu zeszły.
Szkoda Melfiego, mruknął Jare. To w sumie dobry chłopak.
Każdy swój los sam wybiera. A ty chodź z nami, pokażemy, gdzie werbunek.
Wyszli na placyk, pośrodku którego na kamiennym podwyższeniu stał pręgierz. Dookoła pręgierza skupili się żądni uciechy mieszczanie i żołnierze. Zakuty skazaniec, dopiero co trafiony pecyną błota w twarz, pluł i płakał. Tłum ryczał ze śmiechu.
— Ejże! — krzyknął Landsknecht. — Patrzajta, kogo to w dyby wzięli. Toż to Fuzon. Ciekawość, za co jego tak?
— Za rolnictwo! — pospieszył z wyjaśnieniem gruby mieszczanin w wilczym futrze i filcowej czapce.
— Za co?
— Za rolnictwo! — powtórzył z naciskiem grubas. — Za to, że siał!
— Ha! Teraz toście walnęli z przeproszeniem, kieby wół na klepisko! — zaśmiał się Landsknecht. Ja Fuzona znam, on szewcem jest, szewca synem, szewca wnukiem. W życiu on ani orał, ani siał, ani zbierał. Walnęliście, powiadam, z tym sianiem, a że duch poszedł.
Bajlifa własne słowa, zaperzył się mieszczanin. Będzie on pod prangerem stał do zorzy za to, że siał. Siał zaś złoczyńca za nilfgaardzkim poduszczeniem i za nilfgaardzkie srebrniki. Dziwne prawa, jakieś zboże siał, zamorskie bodaj, niech wspomnę. A, defetyzm.
Tak, tak, zawołał sprzedawca amuletów. Słyszałem, mówiło się o tym. Nilfgaardzcy szpiegarze i elfy mur szerzą, studnie, źródła i ruczaje różnymi jady zatruwają. A to akurat bieluniem, szalejem, leprą i defetyzmem.
Ano, kiwnął głową mieszczanin w wilczurze. Wczoraj dwóch elfów powiesili. Pewnikiem za to trucie właśnie.
Za rogiem tej uliczki, pokazał Landsknecht, jest oberża, w której urzęduje komisja werbunkowa. Wielka płachta tam jest rozpięta, na niej temerskie lilie. Znane ci przecie, chłopcze. Trafisz więc bez kłopotu. Bywaj w zdrowiu. Dajcie nam, bogowie, spotkać się w lepszych czasach. Bywajcie i wy, panie przekupień. Handlarz zachrząkał głośno.
Cni panowie, powiedział kopiąc w kuferkach i puzdrach, pozwólcie bym za waszą pomoc w dowód wdzięczności.
Nie trudźcie się, dobry człowieku, rzekł z uśmiechem Landsknecht. Pomogło się i już, nie ma o czym gadać.
Może cudowna maść przeciw postrzałom?
Handlarz wyszperał coś na dnie puzdra.
Może uniwersalny, a niezawodny lek na bronchit, podagrę, paraliż, łupież, tudzież zołzy? A może balsam żywiczny do urządlenia pszczół, żmi i wampirów? A może talizman do ochrony przed skutkami spojrzenia złego oka?
A macie może, zagadnął drugi Landsknecht poważnie, coś do ochrony przed skutkami złego żarcia?
Mam, krzyknął rozpromieniony handlarz. Oto wielce skuteczna drejakijew z magicznych korzeni uczyniona. Pachnącymi zioły doprawiona. Wystarczą 3 krople po posiłku. Proszę, bierzcie, cni panowie.
Dzięki. Bywajcie tedy, panie. Bywaj i ty, chłopcze. Powodzenia.
Uczciwi, polityczni i grzeczni, ocenił handlarz, gdy żołnierze zniknęli w tłumie. Nie co dnia takich napotkasz.
No, aleś i ty udał mi się, paniczu. Cóż tedy tobie dam? Amulet piorunochron? Bezoar? Żółwi kamyk przeciw wiedźmowym urokom skuteczny?
Ha, mam i trupi ząb do okazania. Mam i kąsek ususzonego diablego łajna. Dobrze jest takie w prawym bucie nosić.
Jare oderwał wzrok od ludzi zawzięcie zmywających ze ściany domu napis Precz z zasraną wojną.
Ostawcie, powiedział. Czas na mnie.
Ha! Wykrzyknął handlarz, wyciągając z puzdra mosiężny medalionik w kształcie serduszka.
To winno ci się przygodzić, młodzieńcze, bo rzecz to w sam raz dla młodych. Jest to wielki rarytas. Jeden tylko taki mam. To czarodziejski amulet. Sprawia, że o noszącym jego miła nie zapomni, choćby czas ich rozdzielił i mnogie mile.
Otóż spójrz, tu się otwiera, wewnątrz karteluszek z papirusu cienkiego. Na owym karteluszku, inkaustem magicznym, czerwonym, który mam, wystarczy imię ukochanej zapisać, a owa nie zapomni, serca nie odmieni, nie zdradzi i nie porzuci. No?
Jare zaczerwienił się lekko. Czy ja wiem...
A jakie imię, kupiec zanurzył patyczek w magicznym inkauście, mam zapisać?
Ciri, znaczy Cirilla.
Gotowe, bierz.
Jare, a ty co tu robisz do kroćset diabłów?
Jare odwrócił się gwałtownie. Miałem nadzieję, pomyślał machinalnie, że zostawiam za sobą całą moją przeszłość, że wszystko teraz będzie nowe. A bez przerwy niemal wpadam na starych znajomych.
Pan Denis Cranmer.
Krasnolud w ciężkiej szubie, kirysie, żelaznych karwaszach i lisim szłyku z kitą obrzucił bystrym spojrzeniem chłopca, handlarza, a potem znowu chłopca.
Co ty, spytał surowo, strosząc brwi, brodę i wąsy, tutaj robisz, Jare?
Chłopiec przez moment zastanawiał się, czy nie skłamać, a dla uwiarygodnienia nie wplątać w kłamliwą wersję życzliwego kupca. Ale prawie natychmiast porzucił pomysł. Denis Cranmer, służący niegdyś w gwardii księcia Ilander, cieszył się opinią krasnoluda, którego trudno oszukać. I nie warto próbować.
Chcę zaciągnąć się do wojska.
Wiedział, jakie będzie następne pytanie.
Neneke zezwoliła na to?
Nie musiał odpowiadać.
Zwiałeś, pokiwał brodą Denis Cranmer. Zwyczajnie zwiałeś ze świątyni, a Neneke i kapłanki rwą tam sobie włosy z głowy.
Zostawiłem list, bąknął Jare. Panie Cranmer, ja nie mogłem, ja musiałem. Nie godziło się siedzieć bezczynnie, gdy nieprzyjaciel w granicach. W groźnej dla ojczyzny chwili. A do tego... Ona... Ciri, matka Neneke za nic nie chciała się zgodzić, chociaż 3/4 dziewcząt ze świątyni posłała do armii, mnie nie pozwalała. A ja nie mogłem.
Więc zwiałeś, srogo zmarszczył brwi krasnolud. Do kroćset sakramenckich demonów. Powinienem związać cię w kij i odesłać do Elander kurierską pocztą. Kazać cię zamknąć w jamie pod zamkiem do czasu, gdy kapłanki zjawią się po odbiór. Powinienem...
Sapnął gniewnie.
Kiedy ostatnio jadłeś, Jare? Kiedy ostatnio miałeś w gębie ciepłą strawę?
Prawdziwie ciepłą? 4 dni temu.
Chodź.
Jedz wolniej, synku. Upomniał Zoltan Civej, jeden z kamratów Denisa Cranmera.
To niezdrowo żreć na chybcika, nie żując jak należy.
Dokąd ci tak spieszno? Wierz mi, nikt ci tej strawy nie odbierze.
Jare nie był tego taki pewien. W głównej sali zajazdu pod misiem kudłaczem odbywał się właśnie pojedynek na kułaki. Dwóch przysadzistych i szerokich jak piece krasnoludów prało się pięściami aż dudniło. Wśród ryku kamratów z ochotniczego hufu i aplauzu miejscowych prostytutek. Trzeszczała podłoga, padały meble i naczynia, a krople rozsiewanej z rozbitych nosów krwi sypały się dookoła jak deszcz. Jare tylko czekał, kiedy któryś z wojowników runie na ich oficerski stół, zwalając drewniany talerz ze świńskimi golonkami, michę parzonego grochu i gliniane kufle. Przełknął szybko odgryziony kawał tłustości, wychodząc z założenia, że to, co połknięte, to jego.
Nie bardzo pojąłem, Denis. Drugi krasnolud, nazwany Sheldonem Skaksem, nawet nie odwrócił głowy, choć jeden z walczących omal go nie zawadził, zadając sierpowy.
Skoro ten chłopak to kapłan, to jaką modą jemu się zaciągać? Kapłanom krwi przelewać nielza.
On jest wychowankiem świątyni, nie kapłanem.
Nigdy psia krew nie mogłem zrozumieć tych pokrętnych ludzkich zabobonów. Ale z cudzych wierzeń nie godzi się drwić. Wynika jednak, że ten tu młodzian, choć w świątyni wychowany, nie ma nic przeciwko rozlewowi krwi. Zwłaszcza nilfgaardzkiej. Co młodzieńcze? Dajże mu w spokoju zjeść, Skaks.
Ja z chęcią odpowiem.
Jare przełknął kęs golonki i wpakował do ust przygarść grochu. Otóż jest to tak. Przelewać krew wolno na wojnie sprawiedliwej, w obronie wyższych racji. Dlatego się zaciągnąłem. Matka ojczyzna wzywa.